Rozdział 9. W domu czarownicy.
A teraz chcielibyście się na pewno dowiedzieć, co się stało z Edmundem. Edmund zjadł obiad wraz z innymi, ale nie sprawiało mu to specjalnej przyjemności, ponieważ przez cały czas myślał o ptasim mleczku. A nic tak nie psuje smaku dobrego, normalnego jedzenia, jak wspomnienie o jakimś złym, zaczarowanym przysmaku. Rozmowa, której się przysłuchiwał, również nie sprawiała mu przyjemności, bo miał wrażenie, że nikt nie zwraca na niego uwagi. A jeśli już ktoś zwraca, to traktuje go bardzo ozięble. Oczywiście mijało się to z prawdą, ale Edmund był o tym święcie przekonany. Wysłuchał tego wszystkiego, co pan Bóbr mówił im o Aslanie, a kiedy dowiedział się o spotkaniu wyznaczonym przy kamiennym stole, niepostrzeżenie wśliznął się za kotarę, która osłaniała drzwi. Podczas gdy w innych samo wspomnienie imienia Aslana rodziło jakieś tajemnicze, cudowne uczucie, w nim budziło coś równie tajemniczego, ale i strasznego zarazem. W tym samym momencie, w którym pan Bóbr recytował wiersz o ciele z ciała Adama i kości z jego kości, Edmund ostrożnie nacisnął klamkę, a zanim pan Bóbr zaczął im mówić, że biała czarownica nie jest wcale człowiekiem, lecz pochodzi w połowie od dżinnów, a w połowie od olbrzymów, Edmund wymknął się z domu i jak mógł najciszej zamknął za sobą drzwi. Nie powinniście sądzić, że Edmund był już tak przeżarty niegodziwością, by pragnął zaczarowania brata i sióstr w kamienne posągi. Bardzo mu się chciało ptasiego mleczka, a oprócz tego pragnął już zostać księciem, a później królem i odpłacić Piotrowi za to, że nazwał go potworem. Jeśli chodzi o to, co czarownica zrobi z jego rodzeństwem, to nie życzył sobie bynajmniej, aby była dla nich zbyt miła, a z pewnością nie chciałby potraktowała ich tak dobrze jak jego, a przynajmniej udawał przed samym sobą, że wierzy, iż nie będzie dla nich zbyt okrutna. Wszyscy, którzy mówią o niej takie wstrętne rzeczy, myślał sobie w duchu, są po prostu jej wrogami. Z pewnością nawet połowa z tego nie jest prawdą. W każdym razie była dla mnie bardzo miła, o wiele milsza niż oni. Jestem przekonany, że to ona jest prawdziwą królową, a w każdym razie jest na pewno lepsza od tego strasznego Aslana. Wszystko to mówił sobie, aby znaleźć usprawiedliwienie tego, co właśnie robił, ale tak naprawdę wcale nie był przekonany, że jest to słuszne. W głębi serca Edmund czuł, że biała czarownica jest zła i okrutna. Pierwszą rzeczą, z jakiej zdał sobie sprawę, gdy wyszedł na dwór, w gęsto padający śnieg, był brak płaszcza, który został w domu Bobrów. Nie było, rzecz jasna, żadnej szansy na to, aby wrócić i zabrać go, tak by nikt tego nie zauważył. Stwierdził też, że zrobiło się już prawie ciemno. Gdy zasiedli do obiadu, była prawie trzecia, a w zimie dni są krótkie. Nie wziął tego przedtem pod uwagę, ale teraz nie zamierzał się już wycofywać. Postawił więc kołnierz i zaczął się posuwać ostrożnie po szczycie tamy, który na szczęście nie był już tak śliski, odkąd przykryła go gruba warstwa śniegu, ku dalekiemu brzegowi rzeki. Kiedy dotarł do brzegu, zrobiło się jeszcze gorzej. Ciemność gęstniała z każdą chwilą. A w dodatku płatki śniegu wirowały wokół niego tak gęsto, że trudno było zobaczyć coś dalej niż na dwa kroki. Nie było też żadnej drogi. Wpadał po pas w głębokie zaspy śnieżne, przewracał się na zamarzniętych kałużach, potykał się o zwalone pnie, ześlizgiwał ze stromych zboczy i rozbijał kolana o skały, aż w końcu cały był przemoknięty, przemarznięty i poobtłukiwany. Cisza i poczucie samotności napełniały go strasznym lękiem. Jestem pewien, że mógłby w końcu zrezygnować z całego planu, wrócić, przyznać się do wszystkiego i pogodzić z resztą rodzeństwa, gdyby nie przyszła mu do głowy następująca myśl. Kiedy już zostanę królem Narni, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będą porządne drogi. Ale kiedy już zaczął myśleć o tym, że będzie królem i o różnych rzeczach, które zwykle mogą robić monarchowie, poczuł się nieco raźniej. Rozmyślał więc nad tym, jak będzie wyglądał jego pałac, ile będzie miał samochodów i prywatnych kin, gdzie wytyczy główne drogi i jakie wyda ustawy na temat bobrów i budowania przez nie tam. Właśnie zastanawiał się nad szczegółami zasad, które pozwolą na utrzymanie Piotra w należytym posłuszeństwie, gdy spostrzegł, że pogoda się zmienia. Najpierw przestał padać śnieg, potem zaczął dąć przenikliwy, lodowaty wiatr, który rozgonił chmury. Wyłonił się księżyc w pełni, którego światło zalało cały zaśnieżony krajobraz i gdyby nie czarne, niepokojące cienie, mogłoby się wydawać, że jest dzień. Gdyby nie księżyc, Edmund prawdopodobnie nigdy by nie znalazł drogi. Teraz stwierdził, że dotarł już do owej drugiej rzeczki, tej, którą zobaczył ze szczytu Tamy, gdy przyszli do domku pana Bobra, mającej swe ujście nieco poniżej Tamy. Pamiętając o położeniu dwóch wzgórz, skierował się w górę jej biegu. Dolinka, którą szedł, okazała się o wiele bardziej stroma, skalista i zarośnięta, także z trudem posuwał się naprzód. Kilka razy zatrzymał się, aby trochę odsapnąć i za każdym razem z jakiejś gałęzi spadała mu na plecy wielka bryła śniegu. I za każdym razem Edmund myślał, jak bardzo nienawidzi Piotra. Zupełnie tak, jakby to była jego wina. W końcu doszedł jednak do miejsca, w którym teren był równiejszy, a strome brzegi dolinki ustąpiły łagodnemu zboczu. I oto przed nim, na drugim brzegu rzeki, wznosił się na niewielkiej równinie pomiędzy dwoma wzgórzami dom królowej. Księżyc wydawał się teraz świecić jeszcze jaśniej. Dom był w rzeczywistości małym zamkiem. Sprawiał wrażenie, jakby cały składał się z wież o wysokich, ostro zakończonych dachach, przypominających spiczaste kapelusze, jakie noszą wróżki i czarnoksiężnicy. Dachy wież lśniły w blasku księżyca, a ich długie cienie kładły się złowrogo na śniegu. Edmund zaczął się trochę bać tego domu. Było już jednak za późno, aby się wycofać. Przeszedł po lodzie na drugi brzeg i zaczął iść w kierunku zamku. Naokoło nie dostrzegał najmniejszego ruchu, nie słyszał najlżejszego dźwięku. Nie słyszał nawet swoich własnych kroków po świeżo spadłym śniegu. Szukając wejścia, szedł i szedł od jednego rogu domu do drugiego, mijając wciąż nowe baszty. Musiał obejść prawie cały zamek, zanim odnalazł olbrzymią, zwieńczoną łukiem bramę. Żelazne wrota były otwarte na oścież. W bramie zatrzymał się i zajrzał ostrożnie na dziedziniec. To, co zobaczył, zmroziło mu krew w żyłach. Tuż przy bramie stał na ugiętych łapach olbrzymi lew, jakby gotował się do skoku. Edmund zamarł w cieniu bramy, bojąc się zrobić krok w przód i bojąc się uciekać, a kolana stukały mu leciutko jedno o drugie. Stał tak długo, że na pewno zęby zaczęłyby mu szczękać z zimna, gdyby już uprzednio nie szczękały ze strachu. Jak długo to naprawdę trwało, nie wiem, ale Edmundowi wydawało się, że upłynęły całe godziny. W końcu zaczął się trochę dziwić. Dlaczego lew zamarł tak w bezruchu? Odkąd na niego po raz pierwszy spojrzał, zwierzę nie poruszyło się nawet o centymetr. Posunął się ostrożnie do przodu, wciąż pamiętając, aby padał na niego cień bramy. Ze sposobu, w jaki lew stał, wywnioskował, że zwierzę wcale na niego nie patrzy. Przypuśćmy jednak, że odwróci głowę, pomyślał. Lew patrzył na coś innego, na niewielkiego karzełka, który stał ze 2 metry dalej, odwrócony do niego plecami. Pomyślał Edmund, kiedy skoczy na karzełka, spróbuje uciec. Ale lew tkwił wciąż w bezruchu, podobnie zresztą jak i karzełek. I w końcu Edmund przypomniał sobie, jak mówiono, że biała czarownica zamienia swoich wrogów w kamienie. Gdy tylko o tym pomyślał, dostrzegł śnieg na głowie i grzbiecie lwa. Ależ naturalnie, to może być tylko posąg. Żadne zwierzę nie pozwoliłoby na to, aby je pokrył śnieg. Powoli, z sercem bijącym, także czuje w gardle, zbliżył się do lwa. Nawet teraz nie mógł się przez dłuższą chwilę ośmielić, by go dotknąć. Aż wreszcie wyciągnął szybko rękę i zrobił to. Poczuł zimny kamień. A więc bał się zwykłego posągu. Ulga, jaką odczuł, była tak wielka, że pomimo mrozu zrobiło mu się cieplej. I natychmiast wpadło mu do głowy coś, co uznał za wspaniałe odkrycie. To jest na pewno ten wielki lew Aslan, o którym oni opowiadali. To znaczy, że ona go już złapała i zamieniła w kamień. A więc tak wygląda prawdziwy koniec tych wszystkich bajek. Psie, kto się teraz boi Aslana? I tak stał, sycąc oczy widokiem skamieniałego lwa. Aż wreszcie przyszedł mu do głowy jeszcze jeden głupi i bardzo dziecinny pomysł. Wyjął z kieszeni kawałek kopiowego ołówka i domalował lwu wąsiki, a potem okulary. Tak, powiedział zadowolony z siebie, stary, głupi Aslanie, jak się czujesz, będąc kamieniem? A myślałeś, że jesteś taki mocny. Ale mimo tych wąsików i okularów, wielka kamienna bestia wyglądała w świetle księżyca wciąż tak strasznie, przygnębiająco i szlachetnie zarazem, że te drwiny wcale nie sprawiły Edmundowi wielkiej przyjemności. Odwrócił się więc i zaczął iść przez dziedziniec. Kiedy znalazł się na środku, zobaczył wszędzie tuziny posągów stojących tu i tam, jak figury na szachownicy w połowie partii szachów. Były tu więc kamienne satyry i kamienne wilki, niedźwiedzie, lisy i dzikie koty. Były też cudowne kamienne figurki, wyglądające jak młode dziewczęta. W rzeczywistości były to duchy drzew. Był wielki skamieniały centaur i uskrzydlony koń i wielki wijący się potwór, przypominający smoka. Wszystkie te postacie wyglądały tak niesamowicie, gdy tak stałe jak żywe, lecz zupełnie nieruchome i ciche w księżycowej poświacie, że przejście przez dziedziniec wcale nie było czymś najprzyjemniejszym. W samym środku stał posąg przypominający człowieka, lecz wysoki jak drzewo, z dziką twarzą i zwichrzoną brodą, trzymający w ręku wielką maczugę. Edmund był pewien, że jest to tylko kamienny olbrzym, ale jakoś nie miał ochoty koło niego przejść. Teraz zauważył blade światło sączące się z drzwi na końcu dziedzińca. Poszedł w ich kierunku. Do drzwi wiodły niezbyt wysokie kamienne schody. Kiedy się na nie wspiął, znowu zamarł z przerażenia. Na szczycie schodów, w poprzek drzwi, leżał wielki, szary wilk. W porządku, wszystko w porządku, powtarzał sobie Edmund. To tylko wilk z kamienia, nic mi nie może zrobić. Uniósł nogę, aby nad nim przejść, gdy nagle bestia powstała ze zjeżoną na grzbiecie sierścią, otworzyła wielki, czerwony w środku pysk i powiedziała bulgocącym ze złości głosem: — Kto tu jest? Kto tu jest? Stój spokojnie, obcy przybyszu, i powiedz mi, kim jesteś? — Tak jest, panie — wyjąkał Edmund, trzęsąc się tak, że ledwo mógł mówić — Nazywam się Edmund i jestem tym synem Adama, którego jej królewska wysokość spotkała pewnego dnia w lesie i przyszedłem, żeby przynieść jej wiadomość, że mój brat i moje siostry są już w Narni, całkiem blisko stąd, w domu bobrów. Ona chciała ich widzieć.
Powiem jej królewskiej wysokości, warknął wilk, a tymczasem stój spokojnie na progu, jeśli ci życie miłe.
Po tych słowach zniknął we wnętrzu. Edmund stał i czekał. Palce bolały go z zimna, a serce łomotało mu w piersiach. Aż wreszcie szary wilk, a był to Maugrim, szef tajnej policji królewskiej, powrócił w susach z powrotem i oznajmił: wejdź, wejdź, szczęśliwy pupilku królowej, choć może nie tak znowu szczęśliwy. Jedmund wszedł, starając się nie nadepnąć przypadkiem na łapy wilka. Teraz znalazł się w wielkiej, ponurej sali, podpartej wieloma kolumnami i tak jak dziedziniec pełnej posągów. Tuż przy drzwiach stał mały, skamieniały faun z bardzo nieszczęśliwą miną. Edmund nie mógł się oprzeć wrażeniu, że może to być przyjaciel Woodsy. W sali płonęła tylko jedna lampa. W kręgu jej światła siedziała biała czarownica. — Przyszedłem, najjaśniejsza pani — wyjąkał Edmund.
— Jak śmiałeś przyjść tu sam? — zapytała czarownica głosem mrożącym krew w żyłach. — Czyż ci nie powiedziałam, żebyś przyprowadził ze sobą resztę?
— Niech wasza królewska wysokość zechce mnie wysłuchać — powiedział Edmund. — Zrobiłem wszystko, co mogłem. Przyprowadziłem ich bardzo blisko stąd. Są w domku na szczycie tamy, jak się idzie w górę rzeki u państwa bobrów.
Na twarzy czarownicy pojawił się powoli okrutny uśmiech. Czy to wszystko, co chcesz mi powiedzieć?
Nie, najjaśniejsza pani. I Edmund opowiedział jej dokładnie wszystko, co usłyszał, zanim opuścił dom bobrów.
Co? Aslan? Krzyknęła królowa. Aslan? Czy to prawda? Jeśli się okaże, że mnie okłamujesz.
Ja tylko powtarzam, o czym oni mówili, wyjąkał Edmund.
Ale królowa przestała zwracać na niego uwagę i zaklaskała w dłonie. Nagle pojawił się ten sam karzeł, którego już widział za pierwszym razem. Przygotuj sanie, rozkazała. I załóż uprząż bez dzwonków.